Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Łączymy się przez Skype'a. Gościem dnia Radia Gdańsk jest dr Witold Ostant, politolog, ekspert do spraw polityki energetycznej RFN, relacji polsko-niemieckich z Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Rozmawia Piotr Kubiak.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie doktorze.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie redaktorze, kłaniam się nisko.
Dlaczego Platforma Obywatelska obawia się komisji weryfikacyjnej, która ma zbadać rosyjskie wpływy na polską energetykę?
Panie redaktorze, to jest bardzo ciekawy problem, bardzo ciekawe pytanie. Wydawać by się było dość dziwne, tak? Dlaczego polscy politycy z opozycji, którzy z takim powodzeniem rządzili przez dość długi czas, tak, obawiają się czegoś, które byśmy powiedzieli, miałoby w jakiś sposób oczyścić atmosferę w Polsce, tak? Pewne niuanse polityczne, pewne różne niedomówienia, tak, oskarżenia, że tak by pewne mechanizmy ukazać, i tu nasza opozycja ma pewien problem z tym. To jest dosyć dziwne zagadnienie. No być może my jako społeczeństwo nie wiemy o jakichś dokumentach czy różnego rodzaju rozmowach, które były w międzyczasie podejmowane, tak, przez Platformę Obywatelską w czasie swoich rządów, które by na przykład rzutowały na jakichś kluczowych polityków w sposób nie taki, jaki oni by sobie po latach życzyli i nie w takiej interpretacji, jakby oni sobie po latach życzyli, te fakty będą przedstawiane. Oczywiście zawsze w Polsce istnieje problem komisji sejmowej, że mogą one ulec pewnego rodzaju jakby być wpływem politycznym i tak dalej, ale sam spektakl pokazywania pewnych mechanizmów uważam moim zdaniem jest dobry i trzeba to robić. No sytuacja tutaj, jakby powiedzieć, wpływów Rosji w przestrzeni politycznej Polski wymaga wyjaśnienia, podobnie jak w innych państwach Europy, które pracowały i że to
za chwileczkę przejdziemy, za chwileczkę interesu, panie, tak? Doktorze, zajmiemy się Niemcami, bo tutaj czuję, że zmierza pan w tym kierunku i to jest kierunek, no, o którym na pewno za chwileczkę porozmawiamy, ale jeszcze pytanie dotyczące tej komisji. Oczywiście każda komisja to jest pewnego rodzaju spektakl, to jest element polityczny, ale komisja weryfikacyjna, która zajmowała się sprawą warszawskiej reprywatyzacji, jednak no, ma pewne dokonania i to są dosyć znaczące dokonania. I jeszcze tutaj kwestia związana z tą ewentualną komisją, o której rozmawiamy. Przecież Donald Tusk chciał takiej komisji, tylko wyszła wtedy taka kwestia związana z tą rzekomą łapówką, z reklamówką z Biedronki i nagle komisja jest czymś złym. Tak wychodzi z tego, co widzimy i obserwujemy.
No, szanowni państwo, być może nie chodzi o tą reklamówkę z Biedronki, tak, bo to jest taki dosyć czasami kuriozalny przykład, ale generalnie tam są bardzo ciekawe kwestie, w jaki sposób polski premier umarzał, że tak powiem, zobowiązania Gazpromu wobec państwa polskiego i to są niebagatelne kwoty i ten mechanizm bardzo bym chciał, że tak powiem, jako naukowiec, jako obywatel, że tak powiem, zgłębić, co stało, jakie przyświeciły pobudki, żeby polskie państwo tego typu kroki podejmowało w trudnych, bo zawsze mamy jakieś tam trudne czasy kryzysowe, tak, i to były ogromne pieniądze i to jest bardzo ciekawa rzecz, które warto wyjaśnić.
Ogromne pieniądze, ale też wieloletnie uzależnienie od gazu na przykład miało być. I tutaj przypomnę decyzję o kontraktach gazowych, które miały trwać nawet do 2045 roku, jeśli chodzi o przesył. Ale pan jako chciałbym pana zapytać jako specjalistę też od spraw energetyki, cztery najważniejsze, czy pięć najważniejszych grzechów Platformy Obywatelskiej za czasów ich rządów związane z uzależnianiem Polski od Rosji.
No szanowni państwo, na pewno Baltic Pipe, tak? To co bardzo, bardzo wolno szła budowa tego gazociągu. Druga sprawa, kwestia pozostawania cały czas w układach związanych z ropą, tak? I tutaj jakby powiedzieć, no lwią część ropy importowaliśmy. Kolejna sprawa, no niestety energia jądrowa, tak, zapowiadana, odraczana wielokrotnie, gdyby nie obecna koalicja, nigdy ona by się, że tak powiem, nie objawiła. Kolejna sprawa, no niestety szliśmy, że tak powiem, na rękę, w cudzysłowie oczywiście, może kuriozalnie mówiąc, Niemcom w każdym ich, że tak powiem, wyborze związanym tutaj z zbliżaniem się do Rosji w sprawach energetycznych, tak, imporcie gazu. Mieliśmy być, powiedzmy sobie, takim małym, mniejszym bratem, który wysłucha większego brata. Okazało się, że to niestety doprowadziło nas do sytuacji, no, kuriozalnej, którą przeżywamy dzisiaj, tak, bo wiele tego, co dzisiaj przykry, że tak powiem, sytuacji można było uniknąć związanych z wyżkami gazu i z tą całą sytuacją w Europie. Kto wie, czy kwestia Ukrainy by wyglądała zupełnie inaczej, więc no tutaj to są te podstawowe elementy, które niestety rzutują nie najlepiej właśnie na, jakby powiedzieć, marszrutę czy jakąkolwiek strategię współpracy z Rosją. I to uzależnianie do tych lat 30., później na 30. od gazu z Rosji, no niestety mogło się skończyć bardzo fatalnie, pomimo że argument pana premiera ówczesnego Pawlaka był taki, że no przecież gaz rosyjski tak samo się dobrze pali w kuchenkach jak każdy inny i jest tańszy, ale jak pokazuje historia, czy czas pokazał, że przepłacamy dzisiaj za tani gaz rosyjski i to jest niestety bardzo przykre i tego można było w jakimś aspekcie uniknąć, no ale wola polityczna była taka inna i te kwestie właśnie warto wyjaśnić, tak żeby społeczeństwo, żebyśmy również jako naukowcy wiedzieli, jak faktycznie wyglądał mechanizm podejmowania decyzji, myślenia na temat energetyki i, że tak powiem, takich, a nie innych długotrwałych wyborów, które niestety mają brzemienne skutki i będą miały jeszcze przez no, długie, długie lata, bo ta sytuacja wojenna na Ukrainie, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kiedy ostatecznie się skończy i czym się skończy, w jaki sposób, jak nasz tutaj region będzie jakby kształtował dalej swoją politykę, nie wiem, w każdym możliwym wymiarze, tak? Od społecznej do politycznej, do bezpieczeństwa, do ekonomicznej, do energetycznej.
Ta komisja miałaby obejmować taki zakres działania do roku 2022. PiS się nie boi żadnych zarzutów o jakieś zaniechania?
No, to się okaże, tak, szanowni państwo, bo przyjdą do, powiedzmy sobie, do rozpatrzenia pewne dokumenty, no i zobaczymy, wyjdzie czarno na białym. Kto co kiedy podpisywał, jakie były, że tak powiem, trendy polityczne w myśleniu o energetyce, no wydaje się, że obecna koalicja rządząca, tak, no bo PiS sam nie rządzi, tylko w koalicji Zjednoczonej Prawicy, no nie ma nic do ukrycia. No ale to oczywiście nam zweryfikują, że tak powiem, no, przecież w komisji weryfikacyjnej, tak, będą i przedstawiciele opozycji, i obecnej partii rządzącej, czy koalicji rządzącej, więc spokojnie czekamy na rozstrzygnięcie, czekamy na obrady. Oczywiście będzie wokół tego duże zamieszanie medialne, ale każde zamieszanie z czasem, jakby powiedzieć, po odpowiedniej dokumentacji rozmów, no można jakby powiedzieć wyjaśnić. No, mam nadzieję, że to będzie gorzka pilnówka dla całej klasy politycznej, którą trzeba przełknąć, tak, przed wyborami.
Warto, żebyśmy się dowiedzieli, dlaczego na przykład, co po niektórzy politycy, no, próbowali, no, jeszcze, dodam jeszcze taki jeden wątek, uzależniać Polskę również od energii elektrycznej z Rosji, z obwodu kaliningradzkiego i dlaczego rozważano inwestycje w elektrownię atomową na terenie obwodu kaliningradzkiego czy królewieckiego, jak powinno się mówić, właściwie.
Panie redaktorze, jakby powiedzieć, to była pewna koncepcja, tak jak różnego rodzaju mosty energetyczne, aczkolwiek no wówczas nawet tak naprawdę Rosja nie miała pieniędzy na budowę tych elektrowni i podobnie jak powiedzmy z tymi niestrzęsnymi projektami Nord Stream 1, Nord Stream 2, no tu zależało też Niemcy na pozyskaniu partnera.
No właśnie, my mieliśmy być jednym z inwestorów.
I finansować, tak.
To, no to już w ogóle jest tragedia jakaś.
Jakby będzie krótko, postawienie rosyjskich elektrowni na kredyt, że tak powiem, państw europejskich, tudzież polski, tak? Nie oszukujmy się, no.
Ale Putin, no, Putin mógłby nam wyłączyć jednym przyciskiem prąd.
I na pewno tak by się stało. W konsekwencji widać, co się dzieje na Ukrainie. Tutaj wyłączenie czasowe prądu z powodów technicznych, w cudzysłowie oczywiście, zdarzałoby się nadal często. Tak? To by była dosyć kuriozalna sytuacja, ale takie plany były dość poważnie przedstawiane. Tak?
No, wszystko było na piśmie. Niedawno zostały właśnie ujawnione dokumenty i jak ta komisja powstanie, ja będę chciał zobaczyć też wszystkie dokumenty ze wszystkich stron, podpisywane przez wszystkich polityków, żebyśmy widzieli je i żebyśmy wiedzieli, kto do czego zmierzał i kto co dzisiaj mówi, bo chyba tutaj prawda jest najważniejsza, a widzimy, że różni politycy odżegnują się od wpływów Rosjan na polską energetykę i właśnie teraz przejdźmy do Niemiec, ale pytanie jest jeszcze bardzo ważne, kluczowe chyba dla całej Europy, dla Polski również. Czy Niemcy rozliczą swoich polityków za uzależnienie od rosyjskich surowców energetycznych? Chodzi oczywiście no, między innymi o Angelę Merkel i kanclerza Gerharda Schrödera, oficjalnego doradcę ulubieńca Putina. Czy do tego dojdzie?
Szanowni państwo, na początku kryzysu wojennego byłem optymizmem, że w tą stronę Bundestag będzie podążał. Dzisiaj ten temat, no trochę naiwności trzeba mieć w życiu, szanowni państwo. Pozytywny patrzeć zawsze na tę jaśniejszą stronę księżyca, ale w każdym razie, szanowni państwo, się okazuje, że oprócz buńczucznych zapowiedzi, jakoś realizacji w tym przedmiocie nie ma. I to jest dosyć ciekawe i kuriozalne, ale też pokazuje, tak powiedzieć, stopień kultury w Niemczech politycznej, którą tak epatowały Niemcy przez lata praworządności, kultury. I tu się okazuje, że z wykonaniem jest zdecydowanie gorzej. Prawdopodobnie i z prawa, i z lewa, i z różnych partii mniej lub bardziej znaczących przez ostatnie dekady no, politycy się obawiają tego, co by mogło nastąpić, tak? Jeżeli faktycznie zaczęto by publicznie, tak jak w Polsce, pokazywać pewne dokumenty, pewnego rodzaju opracowania, bo to też całe jakby powiedzieć, otoczka tak zwanych ekspertów różnego szczebla pracujących w think tankach państwowych, think tankach prywatnych, optowało za opcją rosyjską i tutaj zupełnie nie ma refleksji na ten temat.
No właśnie, tak? Fundacje, byśmy poznali pewnie takie ciekawostki dotyczące tak zwanych fundacji ekologicznych. Tutaj pan myśli, że to jest poważny problem dla Niemców, dla fundacji, które mogą naciskać na polityków niemieckich, żeby tej sprawy nie wyjaśniali?
Myślę, że też może być problem, szczególnie dla Partii Zielonych, tak? Bo to biorąc pod uwagę z jednej strony lobby, że tak powiem, tak zwane OZE, ale z drugiej strony różnego rodzaju interesy i finansowania przez lata tego typu podmiotów działających coraz śmielej i wchodzących w różnego rodzaju, personalnie w różnego rodzaju ministerstwa kluczowe teraz do rozwoju Niemiec, związane z energetyką, z gospodarką. Więc podejrzewam, że puszkę przysłowiowej Pandory może by było tego typu komisją Bundestagu otworzyć. Na razie cisza jak makiem zasiał, no mamy atmosferę coraz bardziej świąteczną, być może na tym się skupiają Niemcy i jakby powiedzieć na ogrzewaniu, czy tam powiedzmy oszczędzaniu energii, tak krótko mówiąc.
No chyba się nie skupiają na tej atmosferze świątecznej, bo kanclerz Scholz na przykład, Olaf Scholz, kanclerz Niemiec, skupia się na czym innym. Zacytuję kanclerza Scholza. Musimy wrócić do porozumień, które mieliśmy w ostatnich dekadach i które były podstawą ładu pokojowego i bezpieczeństwa w Europie. A dla Rosji oznacza to również, że akceptuje ona, że istnieją otwarte społeczeństwa, demokracje. No i dalej mamy wywód kanclerza Scholza. Panie doktorze, co to wróży dla Polski i Europy? Ja jeszcze tylko dodam, że kanclerz Emmanuel Macron, prezydent Francji Emmanuel Macron wtóruje poniekąd kanclerzowi Niemiec i mówi o gwarancjach bezpieczeństwa dla Rosji. Co to oznacza pod kątem ogólnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa energetycznego? Czy za chwilę możemy mieć bardzo trudną sytuację w Europie, gorszą niż dzisiaj?
No, szanowni państwo, miejmy nadzieję, że to są po prostu, powiedzmy, takie zaklęcia rzeczywistości, które mają w jakiś sposób spróbować znormalizować sytuację, tak? Wyciąganie tej ręki, no ale tu mamy państwo, no, oskarżone terroryzm, państwo agresor, państwo nie przestrzegające żadnych norm cywilizowanego świata, które prowadzi bestialską wojnę, napadając swojego sąsiada i pogrążając Europę w chaosie, tak? No niestety, szanowni państwo, ta polityka jak zawsze, powrót do tej polityki i zbliżania przez handel, które Niemcy przez lata budowali, tak, ta polityka portfelowa, no to jest ta czkawka, bo niestety ten kryzys kosztuje. I nawet Niemcy, się okazuje, przez ostatnie dwa lata prawie 500 miliardów euro tego, co w ogóle Niemcy powiedzmy zdecydowały się przekazać gospodarcze czy wzmocnić Bundeswehr, no to są realne koszty. A ile utraconych szans różnego rodzaju problemów gospodarczych, o których rząd się nie chwali, tak, biorąc pod uwagę wzrost zadłużenia, różnego rodzaju zamrożenia interesów, strach przed recesją w Niemczech, tak, to wszystko jakby powiedzieć w tej chwili, no, rzutuje na koalicję rządzącą w Niemczech i z tego próbuje w jakiś sposób, no, być może dla nas rozpaczliwy wybrnąć kanclerz Scholz, dlatego tak mówiąc, że tak powiem bardzo poważnie, no, Niemcy czują, że w globalnym łańcuchu dostaw i w globalnej gospodarce ten straszliwy konflikt na Ukrainie niestety nie jest ich sojusznikiem i krótko mówiąc, no, ponoszą olbrzymie koszty i tracą konkurencyjność, tak, z wielkimi partnerami. I tutaj jakby powiedzieć, no, ja tylko jakby powiedzieć, przekażę jedną informację, taką może ciekawostkę, że niemieckie PKB jest mniej więcej takie w tej chwili jak PKB Florydy, tak? Więc mówię tutaj, jakby powiedzieć, Niemcy, no, no mają pewnego rodzaju problemy gospodarcze, które muszą rozwiązać. No i niestety, jak to mówią, tonący powolutku brzytwy się chwyta, tak? I tutaj każdy pomysł na przełamanie, jakby powiedzieć, kryzysu czy sytuacji tej trudnej, próba powrotu do normalizacji, no jest dla przynajmniej opinii publicznej w Niemczech uzasadnione i tutaj niestety kanclerz Scholz też patrzy na te różnego rodzaju sondaże, które wskazują, że Niemcy coraz bardziej są, społeczeństwo niemieckie coraz bardziej jest zmęczone kryzysem i kosztami energii chociażby, tak, i tej zbliżającej się recesji, to widmę w recesji. No niestety, no, energii będę miała swoje ogromne plusy dla Niemiec, ale no niestety w tym momencie, w tej sytuacji jest to coś, co ciąży Niemcom, bo te zyski przewidywane z całego, by powiedzieć, transformacji energetycznej są pod wielkim znakiem zapytania. Pytanie tak naprawdę, jeżeli Niemcy kiedykolwiek podsumują Energiewende, i się okaże, ile ta energii będzie kosztowała społeczeństwo niemieckie, niemiecką gospodarkę i czy ona się zwróciła, no bo taki był zamiar, tak? Wejść w nowe tysiąclecie z nowym, że tak powiem, powerem, z nową siłą polityczną, z nową energią, odrzucając te wszystkie niestety przykre zaszłości XX wieku i budując nową pozycję Niemiec na przykład jako stałego członka organizacji, powiedzmy, w Radzie Bezpieczeństwa, tak? Czy partnera, który by labilował pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi, tak? W jakiś sposób marginalizując Rosję, która no, z jednej strony, biorąc pod uwagę ten straszliwy konflikt na Ukrainie, sama się marginalizuje w stosunkach międzynarodowych, ale pozostaje wpływowym mocarstwem, które no, niestety destabilizuje skutecznie te regiony Europy.
Króciutko jeszcze, panie doktorze, jak będzie z cenami gazu i ropy w następnym, nadchodzącym roku 2023? Są próby nałożenia limitów na gaz i na ropę zostały nałożone. To $60 na ropę, limitem stawka VAT, a stawka limit na gaz ma wynieść, zdaje się, 275 euro. To są ceny chyba dosyć wysokie. Czy to ograniczy działalność Rosji, czy jak to wpłynie na polską gospodarkę i na gospodarkę w Europie i w Unii Europejskiej? Czy to w ogóle przyniesie jakiś skutek?
To, szanowni państwo, miała być taka prosta kalka tego, w jaki sposób Związek Radziecki został dobity gospodarczo poprzez embargo na Rosję rosyjską, tak, po interwencji w Afganistanie w 1979 roku, w zeszłym stuleciu, tak, ale Rosja, czy Związek Radziecki to nie Rosja, świat się niestety zmienił dość poważnie i czy to, w jaki sposób będzie rzutowało, czy będzie skutecznym, że tak powiem, narzędziem nacisku na Rosję, trudno powiedzieć, tu są bardzo niejednoznaczne oceny ekspertów, że mogą to być połowiczne sankcje. A połowiczne sankcje to w zasadzie nie są żadne sankcje, bo w pewnym momencie no, oglądając czy czytając to, co się działo w XX wieku, analizując, no jedne sankcje przynosiły rezultaty, drugie nie, ale tu może mieć dużo do życzenia, że one będą faktycznie skuteczne. Niestety nie gwarantują innym państwom tanich surowców. Rosja w jakiś sposób będzie obchodziła to embargo, te statki będą popływać pod różnymi banderami.
I już próbuje to robić.
Rapą.
Tak jest, na razie słyszymy o 9. pakiecie sankcji, który ma być nałożony przez Unię Europejską, ale tak jak powiedział pan doktor, te sankcje, no już 9. pakiet no, mówi chyba wszystko, bo są to sankcje nakładane niezbyt skutecznie. Ale oby w końcu były skutecznie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również państwu. Kłaniam się nisko. Do usłyszenia, mam nadzieję.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.